Do roku 2040 stopniowo zostanie podwyższony wiek emerytalny Polaków. Będzie on wynosił 67 lat dla wszystkich, a nie jak dotąd 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Ta zapowiedź polskiego rządu wywołała ostatnio burzę emocji i lawinę krytyki. Ostra debata toczy się w mediach i między partiami, a na ulice wychodzą kolejni protestujący. Zmiany demograficzne zmuszają do dłuższej pracy także członków innych państw Unii Europejskiej. Model Polski wzoruje się na doświadczeniach systemu emerytalnego w Niemczech. Autor analizy, dr Jacek Kucharczyk, prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych, jest teraz gościem radia Funkhaus Europa.
Witam pana serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dlaczego warto podwyższyć w Polsce wiek emerytalny do 67 lat?
Przede wszystkim o tym, że jest taka potrzeba, że rzeczywiście jest potrzeba podnoszenia wieku emerytalnego, przekonują nas dane demograficzne i prognozowane na tej podstawie trendy rozwoju sytuacji demograficznej w Polsce w ciągu najbliższych 20, 30 i więcej lat. My już dzisiaj na podstawie pewnych danych, takich jak oczekiwana długość życia, ilość dzieci, które się w Polsce rodzi i tak dalej, możemy przewidzieć, że liczba osób w wieku starszym, to znaczy w wieku zarówno osób powyżej 60-65 roku życia, ale nawet osób powyżej 80 roku życia będzie w Polsce gwałtownie rosła, szybko rosła i będzie, co istotniejsze z tego punktu widzenia, zmieniała się proporcja między liczbą osób aktywnych zawodowo w tak zwanym wieku produkcyjnym, a liczbą osób w wieku emerytalnym na korzyść właśnie większej liczby emerytów. I z tego wynika, że system emerytalny po to, żeby mógł finansować przyzwoite emerytury, będzie musiał być zmieniany w taki sposób, że ludzie będą musieli dłużej pracować.
Ja rozumiem, że to akurat możemy tak powiedzieć z punktu widzenia makroekonomii, ale z perspektywy takiej zwykłej, społecznej, socjalnej chyba już nie. Zastanawiam się, jak to nam, zwykłym pracownikom, wytłumaczyć. Jeśli ktoś na przykład zaczyna pracę mając 17 lat w szkole zawodowej, musi pracować aż 50 lat, by spokojnie przejść na emeryturę, abstrahując od tego, czy w ogóle dożyje tego wieku.
Rzeczywiście jest tak, że w tej debacie dominuje ten argument, od którego ja również zacząłem, czyli argument demograficzny i związany z tym argument wydolności systemu czy bilansu płatniczego w systemie emerytalnym. Natomiast warto też mówić o tym, że obecny stosunkowo wczesny wiek emerytalny i długa oczekiwana długość życia to nie jest takie błogosławieństwo, jakby się mogło wydawać. Wczesne przechodzenie na emeryturę nie sprzyja pozostawaniu w dobrym zdrowiu, w dobrym samopoczuciu, natomiast wydłużenie okresu aktywności zawodowej może sprzyjać większej satysfakcji z życia i tutaj pewne dane, jeśli chodzi chociażby porównujące ocenę stanu własnego zdrowia osób w tym samym wieku, osób pracujących i osób na emeryturze, pokazują, że osoby pracujące na ogół lepiej oceniają swój stan zdrowia.
Panie prezesie, ja to rozumiem, ale myślę, że chyba nikt z nas nie odważyłby się powiedzieć całkiem spokojnie przed ludźmi pracującymi, że przedwczesne przechodzenie na emeryturę powoduje, że zaczną chorować. No, brzmi to być może nie cynicznie, ale obawiam się, że jest tutaj dużo...
Znaczy, ale to nie jest oczywiście, związek nie jest tak prosty, natomiast pewne frustracje związane z brakiem aktywności dla ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do aktywności, w połączeniu z obniżeniem statusu i społecznego, i ekonomicznego, bo to też wiąże się z emeryturą. Nagle spadają nasze zarobki, nagle nie jesteśmy już osobą, no w krajach, że tak powiem, demokracji kapitalistycznej, praca i prestiż są mocno powiązane. My pamiętamy te reklamy szczęśliwych emerytów wypoczywających na Majorce, którymi kusiły nas 10 lat temu otwarte fundusze emerytalne, ale no, rzeczywistość życia emeryta w Polsce teraz jest zupełnie inna niż tych reklam, a będzie jeszcze inna, jeżeli ludzie będą przechodzić na emeryturę stosunkowo wcześnie, bo w nowym systemie te emerytury będą o wiele niższe w stosunku do zarobków tej osoby niż teraz. Tak jest ustawiony ten nowy system po reformie, w związku z czym ta frustracja będzie jeszcze generowana.
A czy w pana raporcie bierzecie również pod uwagę fakt, że im bardziej się starzejemy, tym również jesteśmy bardziej podatni na choroby?
Znaczy, fakt jest taki, że w tej chwili nie tylko żyjemy dłużej, ale żyjemy dłużej w dobrym zdrowiu. I to jest rzecz, która powoduje, że te obawy, że w wieku 62, 3 czy nawet 7 lat nie będziemy w stanie dalej pracować, biorąc pod uwagę perspektywę wydłużania wieku emerytalnego, przecież nie wydłużamy od jutra, to jest docelowo do roku 2040 zaprojektowane. Te obawy, że trzęsący się staruszek będzie musiał układać cegły na budowie, no to jest zupełnie jakby, to jest moim zdaniem taka groteskowy obraz, który jest zupełnie niezgodny z tą rzeczywistością społeczną, z jaką mamy do czynienia, dlatego że jednak liczba takich zawodów, których nie da się wykonywać w wieku starszym, które wymagają jakiejś dużej siły fizycznej, jest stosunkowo niewielka i w takich nowoczesnych, tak zwanych poprzemysłowych społeczeństwach liczba takich zawodów coraz bardziej spada i naprawdę nie ma powodów do tego, żeby ci młodzi pracownicy, którzy mają na głowie na ogół swoje dzieci, rodziny, spłatę kredytu hipotecznego, jeszcze musieli utrzymywać armię emerytów, którzy sami mogą pracować.
Instytut Spraw Publicznych przygotował analizę, o której mówiliśmy na wstępie, analizę pana autorstwa, między innymi współautorstwa pana, która została opracowana na przykładzie Polski i Niemiec. Co w niemieckim systemie emerytalnym jest tak godne podziwu, że polski rząd postanowił skorzystać z niemieckich doświadczeń?
No, myśmy przede wszystkim, jeśli chodzi o niemieckie doświadczenia, zwrócili uwagę na dwie rzeczy. No, na to, że trendy demograficzne w Polsce i w Niemczech układają się podobnie, to znaczy z jednej strony mamy do czynienia w obu społeczeństwach z coraz większą oczekiwaną długością życia, czy średnią długością życia, czyli ludzie żyją dłużej, dłużej żyją w dobrym zdrowiu, a jednocześnie mamy stosunkowo niski przyrost naturalny, czyli dzieci rodzi się coraz mniej i zmieniają się niekorzystnie te proporcje między liczbą osób w wieku aktywności zawodowej i liczbą osób w wieku emerytalnym. I przykład niemiecki dlatego jest istotny dla Polski, że w Niemczech tę dyskusję o wieku emerytalnym i decyzję o jego podnoszeniu, o jego stopniowym podnoszeniu podjęto na wiele lat przedtem, niż w Polsce ta debata się pojawiła. Przedtem dyskusji w Polsce nie było, w czasie kiedy Niemcy już podjęli decyzję, uzgodnili ją między głównymi siłami politycznymi. Dlatego też ja ten model niemiecki w momencie, kiedy pisaliśmy nasz raport, polegał na tym, że udało się podjąć taką decyzję ze sporym wyprzedzeniem, także nie było takiego szoku dla społeczeństwa. Cały proces zaplanowano na wiele lat z góry. Decyzja jest realizowana stopniowo i to też myśmy rekomendowali jako sposób wprowadzania tego dla Polski, co zresztą premier później zapowiedział, że to będzie proces jednak bardzo, bardzo stopniowy, nie gwałtowny. No i właśnie to, że udało się osiągnąć jakiś pewien poziom społecznego konsensusu, chociaż nie oszukujmy się, w żadnym kraju europejskim, bo wiele krajów europejskich tę decyzję o wydłużeniu wieku emerytalnego podejmuje, w żadnym kraju ta decyzja nie cieszy się wielkim społecznym entuzjazmem.
Ale musimy również przyznać, że w Niemczech reforma emerytalna została wprowadzona przez wielką koalicję CDU, SPD trochę po cichu i przez przypadek po tej wielkiej burzy, jaką był upadek rządu Gerharda Schrödera, więc to nie całkiem tak, że odbyło się bez wielkich debat publicznych, po prostu trafiło akurat na dobry grunt i trochę jakby odwrócenie uwagi publicznej od takiej reformy. Na koniec chciałbym pana zapytać, czy podniesienie wieku emerytalnego jest jedynym wyjściem z impasu? Mówi się, to już w pewien sposób zrozumieliśmy i myślę, że coraz częściej będziemy słyszeć, ekonomiści też przekonują, że musimy dłużej pracować, bo rodzi się mniej dzieci i jest coraz więcej emerytów, ale czy podniesienie tego wieku emerytalnego o 2 lata rzeczywiście jest tym jedynym kluczem do reformy emerytalnej? Niektórzy z krytyków mówią tutaj, że trzeba przeprowadzać większą prorodzinną politykę, aby właśnie te dzieci się rodziły, a inni sugerują, by na przykład zlikwidować system OFE i w ogóle gruntownie zreformować system emerytalny, a nie tylko wydłużać wiek pracy.
No to jest rzeczywiście kilka spraw, które pan poruszył. Moim zdaniem polityka prorodzinna, która spowoduje, że tych dzieci będzie może bardziej szybciej przybywało w Polsce czy w ogóle w Europie, jest konieczna, ale to nie jest pytanie, czy stosować różne rozwiązania polityki prorodzinnej, czy podnosić wiek emerytalny, bo to jest trochę jak pytanie, czy myć ręce, czy nogi. Trzeba robić i jedno, i drugie. Niepodobnie z dalszym reformowaniem OFE, tak? Ja nie jestem zwolennikiem całkowitej likwidacji tego systemu, który wprowadził rząd Jerzego Buzka, ale niewątpliwie potrzeba coś zrobić, żeby OFE były wydajniejsze, żeby nie było takiej sytuacji, jaką mieliśmy w zeszłym roku, gdzie wartość naszych aktywów w OFE gwałtownie zmalała, a zyski samych funduszy utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie. I tutaj mam za złe tej obecnej koalicji poprzedniej, czy właściwie tej samej koalicji, że reformy OFE jakby zakończyły się tylko na obniżeniem części składki, którą przekazujemy do OFE, natomiast nic nie zmieniono w systemie wynagradzania i motywowania OFE po to, żeby po prostu ich zyski powiązać z faktycznymi wynikami ich działalności inwestycyjnej.
Panie prezesie, miejmy nadzieję, że jednak świat nie będzie wyglądał tak dramatycznie i tak drastycznie, jak byliśmy go w stanie w tej chwili nakreślić, że jednak te zmiany rzeczywiście, skoro są tak bardzo konieczne, to coś pomogą i za 20-30 lat będziemy mądrzejsi. Dr Jacek Kucharczyk, prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych i współautor diagnozy systemu emerytalnego tegoż instytutu, był moim i państwa gościem. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo.